Halo, halo, raz, dwa. Słychać nas? Już nas dosyć wyraźnie słychać. Więc zaczynamy. Z tej strony Michał Grawczak.
Agnieszka Jelewska.
I spotykamy się z okazji pierwszego podcastu, który na stałe będzie gościć przy Nowym Czasopiśmie i będzie bardzo mocno także związany z działalnością Hat Center. A tematem tego pierwszego podcastu jest wystawa Transnature is Here, którą oboje z Agnieszką kuratorujemy w ramach nowych sytuacji na tegorocznym Festiwalu Malta. Zobacz, właściwie trochę tak znajdujemy się w sytuacji, od której rozpoczyna się nasz tekst kuratorski. My tam rozpoczynamy takim cytatem z Exkilla, mówiącym o tym, że...
Każdy organizm ma swoją bańkę, ma tak zwany umwelt, tak zwaną sferę, którą wytwarza wokół siebie. I sytuacja, którą tam Exkill opisuje, w tym cytacie, to jest taka sytuacja właśnie łąki, na której każdy z organizmów w tej swojej własnej bańce przebywa, ale też komunikuje się z innymi organizmami za pomocą różnych sygnałów dźwiękowych, elektromagnetycznych, różnych. I każdy taki wysłany sygnał powoduje zmianę całego środowiska. Łąka jest cały czas w jakiejś takiej szalonej dynamice przekazywania sobie informacji, impulsów, danych przez organizmy.
No, ja mam dodatkowo takie poczucie ciekawego eksperymentu, ponieważ my jesteśmy jakby zanurzeni w tej chwili w takiej podwójnej sferze dźwiękowej, ponieważ dodatkowe tło audialne, w którym my się teraz znajdujemy, zostało dograne na kilku sesjach field recordingowych przez studentów mediów interaktywnych, co sprawia, że ja mam takie poczucie bycia w takim świecie trochę wirtualnym, audio wirtualnym, ponieważ z jednej strony tutaj bez przerwy odbieram bardzo dużo audialnych bodźców z bardzo różnych stron, a dodatkowo mam już takie poczucie tego, że pojawią się jeszcze inne dźwięki, których zupełnie nie jestem w stanie teraz sobie wyobrazić i których się pewnie też nie spodziewam, które będą jednak mimo wszystko mocno wpływały też na formę i treść tej naszej rozmowy.
Może po prostu powiemy coś więcej na temat koncepcji Exkilla, która w moim przekonaniu jest jedną z takich ciekawszych, powstała na początku XX wieku, które pokazują rzeczywistość, świat, naturę jako system wymiany danych, informacji pomiędzy organizmami. Exkill jest autorem, tak jak już wspominaliśmy, takich terminów jak Umwelt, który zrobił niesamowitą karierę w drugiej połowie XX wieku. Od takich historii związanych z biosemiotyką przez audiosemiotykę, aż do filozofii spod znaku Petera Sloterdijka i jego koncepcji sfer, baniek oraz piany jako takich wyznaczników w ogóle myślenia człowieka o jego relacji z otoczeniem. No ale co to jest ten umwelt? Tak jak już wspominaliśmy wcześniej, umwelt tworzy każdy organizm. Swój własny, osobny, charakterystyczny coś, co ten organizm oddziela od otoczenia. Jednocześnie, dzięki temu, że następuje wymiana informacji, danych, rozmaitych sygnałów pomiędzy organizmami oraz pomiędzy organizmami i ich otoczeniem, ten umwelt jest cały czas dynamiczny. Cały czas powoduje, że ten organizm jest w stanie bycia w naturze, bycia z organizmami. Ta koncepcja Exkilla stała się dla nas takim punktem wyjścia dla naszej wystawy, ponieważ po tym, jak dokonaliśmy już selekcji prac, okazało się, że większość z nich właściwie eksploruje ten wątek, używając rozmaitych narzędzi, pokazuje, w jaki sposób i czy w ogóle możemy skomunikować się z naturą. Czy my rozumiemy to, co się dzieje z roślinami? Oczywiście badacze, naukowcy odpowiedzą, tak, mamy to już opracowane, no ale artyści wzięli to na warsztat i pokazali, czy pokażą, bo już pracują od długiego czasu nad tymi projektami, jeszcze inny wymiar tego, jak możemy wspólnie z roślinami na przykład budować audio-wideosferę. Czy kura liczy? A jak kura liczy? Kura liczy?
No, kura potencjalnie nie liczy, aczkolwiek jest.
Ale dlaczego? Skąd wiesz, że nie liczy?
No nie, właśnie chciałem powiedzieć, że jest w jej możliwościach pewien potencjał tego, aby mogła liczyć.
Tak.
No to jest tak, jak właśnie my zestawiamy pracę właśnie, o której tutaj mówimy, czyli Rafała Zapały z tekstem Douglasa Hofstadtera, takim fragmentem na temat możliwości kognitywnych kury. I Hofstadter klasyfikuje kurę jako organizm, który jest takim punktem granicznym. To znaczy, że to jest organizm, który jako w takiej piramidzie w jego myśleniu, to jest jeden z pierwszych organizmów, który ma trochę świadomości. Tak? I ma trochę możliwości.
Czyli istnieje potencjał, że kura liczy.
Jest szansa, że kura może liczyć. Nie wiem, czy ona liczy tak jak my.
O, właśnie. To jest właśnie też...
Ona liczy inaczej, ponieważ jest... wie, kiedy skończyć jeść, no czyli gdzieś tam coś liczy za nią.
To jest właśnie coś, co jest chyba jakby takim też kolejnym ważnym elementem, też gdzieś prowadzonym myślą Exkilla, biosemiotyki i wielu innych, którzy się też do niego odnosili. Skąd my wiemy, że? I czy my wiemy, że? W tej koncepcji Exkilla każdy organizm miał swój własny umwelt. Własny, według własnych zasad i własnej charakterystyki. I teraz my jako ludzie przychodzimy, oglądamy sobie tą łąkę i te wszystkie organizmy i zaczynamy badać. Tak? I wydaje nam się, że rozpoznajemy na przykład te dźwięki ptaka, które są wysyłane do innego i jakby po wielu, wielu latach obserwacji być może będziemy w stanie określić to, jak one się ze sobą komunikują. Że w takich momentach, w taki sposób, w innych i tak dalej. No ale to ciągle jest to nasze rozumienie. To jest ten taki problem, który gdzieś pod spodem w ogóle takiej sytuacji, kiedy się zabieramy za rozumienie natury poprzez technologię, no, czy naukę szeroko pojętą, że to jest ciągle sprowadzanie wszystkiego do tego naszego rozumienia, że żeby być w tym całym, tej pianie, w tych bańkach Exkilla, to my jako ludzie gdzieś ciągle sobie to wszystko tłumaczymy, dekodujemy na nasz własny język. No i problem jakby, który się z tym wiąże, jest chyba oczywisty, to znaczy czy to nie jest tak, że zaburzamy cały czas poprzez generowanie tej technologii, która ma nam tłumaczyć ten świat, impulsów, danych, informacji, jakie przekazują organizmy, że to nie jest tak, że my zaburzamy kompletnie.
Ale ty jesteś zwolenniczką takiej teorii, że świat bez technologii i powrót do natury i...
Nie, zupełnie nie. Ja sobie zadaję to pytanie. Zadaję sobie to pytanie, które pewnie jest trochę takim pytaniem granicznym i może nie bardzo są na nie dzisiaj możliwości odpowiedzi. Ale myślę, że cały czas trzeba sobie zadawać to pytanie. To znaczy o te poziomy jakby technologicznych ingerencji w rzeczywistość i jakby świadomość tego, czy te dane, które zbieramy, to są właśnie te dane, czy też je podporządkowujemy pod nasz system zbieractwa.
To czym jest ta transnatura?
No właśnie, Michał, czym jest transnatura?
No, my sobie zdefiniowaliśmy to w ten sposób, że transnatura jest stanem naszej rzeczywistości. To znaczy, że nie jest żadną sytuacją laboratoryjną, nie jest sytuacją która jest wykreowana, która jest sztuczna, choć ten przedrostek trans zdawałby się wskazywać na coś, co jest takiego, coś co usztucznionego. A transnatura wręcz przeciwnie jest czymś bardzo naturalnym, czymś co jest cechą rzeczywistości w ogóle.
No i właśnie, to jest też ten problem, który mieliśmy od samego początku, ponieważ pisaliśmy tekst kuratorski razem i w tekście kuratorskim nie ma miejsca na polemikę, więc może jakby warto tutaj przez chwilę pospierać się o różne rzeczy, bo ty mówisz, że transnatura jest stanem, tak jak ty to powiedziałeś, stanem, który teraz jest, tak?
Tak.
Który jest obecny, jest powszechny. I mówisz, że to nie jest nic sztucznego. Ja uważam z drugiej strony, że jest wręcz odwrotnie. To znaczy, że w powszechnym rozumieniu, w życiu codziennym, nawet w kulturze, rozumienie transnatury jest takim rozumieniem, które nie przekłada się na żadne doświadczenie człowieka. To znaczy ja tu oto siedzę na tej łące, jestem sobie, wokół mnie po prostu latają owady, ale ja jestem od nich oddzielona pewnym doświadczeniem, każdym, psychologicznym, biologicznym, każdym.
No, wiem, do czego zmierzasz, tak mi się przynajmniej wydaje.
Ale poczekaj, ja jeszcze chciałam skończyć. I teraz tak, mi się wydaje, że mówienie o transnaturze jest o tyle trudne, i że ten termin może się wydawać właśnie taki dziwolągowaty wręcz, bo to mówienie o transnaturze właśnie zaczyna się w sztucznych, wypreparowanych, laboratoryjnych warunkach. Bo ten termin gdzieś wynika z doświadczeń nauki. Ale tej nauki, która próbuje na różnych poziomach, bardzo takich prymarnych, badać transgatunkowość gatunków na przykład. To znaczy, na jakim poziomie, na jakich poziomach genomów jesteśmy wspólni bądź różni od, nie wiem, załóżmy osy, tak? Czy cokolwiek innego. No to są takie poziomy, które gdzieś nas bezpośrednio nie dotykają.
No tak i nie, bo wychodzisz z tego założenia, że ta technologia jest jakby osobna wobec natury, ale to, bo zmierzamy jakby w tą stronę, że to technologia pozwoliła nam zbadać najgłębsze pokłady natury, co nazywamy sobie właśnie transnaturą, tak?
Czyli znaczy technologia i nauka, bo najpierw nauka, która sobie wymyśliła, że coś takiego jest, tak jak ekskluz, na którego się powołujemy w tekście kuratorskim, to nie jest skomplikowany. Exkill nie używał skomplikowanej aparatury, tak? On jednak wychodził z badań takich biologicznych, fizjologicznych i takich związanych z zachowaniem gatunkowym. Komunikowanie się międzygatunkowe jakby jest takim wstępem do myślenia o transnaturze. Bo z tej perspektywy moglibyśmy powiedzieć, że transnatura to jest jakiś taki stan, tak jak powiedziałeś, w którym teraz tu siedzimy na tej łące, jakby bombardowani sygnałami dźwiękowymi, elektromagnetycznymi, każdymi, których nie potrafimy my jako ludzie odczytać. Tak jak gatunki pomiędzy sobą też nie do końca potrafią się pewnie skomunikować. Pewnie, no tego też nie wiemy. Więc w tym sensie gdzieś tam jest stanem, ale stanem możliwym do odkrycia jedynie poprzez już bardzo skomplikowane narzędzia technologiczne.
Nie, no masz rację, tylko że ja nie do końca się zgadzam z tą sytuacją, że jeśli pewien stan rzeczywistości funkcjonuje i jest po prostu, to znaczy, że go nie ma, jeśli my go nie potrafimy zbadać.
No tak, no to jest ten problem.
Tak? To znaczy, że jakby i w tym moim myśleniu jakby ta technologia dlatego jest tak mocno sprzęgnięta z naturą, ponieważ ona jest nierozłączna na tym poziomie. No to, że dzięki technologii mamy wgląd w jakieś takie bardzo fundamentalne elementy natury, to nie znaczy, że te elementy nie funkcjonują i nie oddziaływują na nas cały czas.
To prawda, no to tak jak w przypadku neutrino.
Tak jak w przypadku neutrino.
Które próbowaliśmy w zeszłym roku gdzieś eksplorować na tyle, ile potrafimy jako humaniści, dzięki doskonałemu zespołowi Polaków z Warszawy, fizyków, którzy zajmują się neutrino i którzy gdzieś poszerzają spektrum rzeczywiście rozumienia, nie wiem, nawet wręcz jakby, na razie rozumienia, bo my nie doświadczamy neutrino, prawda?
Ale zastanawiałbym się, czy my tego nie doświadczamy.
Bo
bez przerwy przelatuje przeze mnie setki tysięcy elementarnych cząstek, to jest kwestia jakby definicji tego doświadczenia. Znaczy, jeżeli ja tego bezpośrednio nie odczuwam, to nie wiem, czy ja tego nie odczuwam pośrednio i czy to nie ma jakiegoś fundamentalnego wpływu na moje ciało. A z tym neutrino to jest taka niezwykle ciekawa historia, że to są najmniejsze cząstki elementarne funkcjonujące we wszechświecie i które poznaliśmy, które potencjalnie miały być szybsze od fotonów, co okazało się takim dosyć dużym błędem w ostatnich latach w nauce. Nie są szybsze, jednak mają taką cechę, która stawia je w bardzo wyjątkowej sytuacji, ponieważ potrafią przelatywać przez materię stałą. Przelatują na wylot przez planety, przez gwiazdy, nie zatrzymują się. I w zeszłym roku naukowcom ze Stanów Zjednoczonych udało się okiełznać neutrina i wysłać pierwszy sygnał zakodowany w wiązce neutrin. I to jest jakby niesamowite, ponieważ jeśli rzeczywiście uda nam się ogarnąć,
zdekodować
tą technologię, stworzyć do tego jakiś system, to rezygnujemy z całego systemu satelitarnego. To znaczy, że jesteśmy w stanie wysyłać komunikaty w każdą stronę, nie zważając na to, czy znajdują się tam jakieś fizyczne bariery. Poza tym mnie to interesuje coś jeszcze innego. Jeżeli pojawi się taka technologia, która pozwoli nam cieleśnie implementować w ciało jakieś dekodery neutrino, to znaczy, że my staniemy się rodzajem właśnie takich ekskilowskich anten, które bez przerwy są w stanie pobierać informacje i ją dekodować. To znaczy, że funkcjonujemy w ogóle w takiej zagęszczonej rzeczywistości, która jest taką chmurą danych. Dosłowną chmurą danych.
No bo tak jest zapewne, przynajmniej badania na to wskazują. Tylko problem percepcji ludzkiej, tak jak sobie poczytamy trochę takich psychologów, na przykład środowiska jak Gibson, James Gibson, którzy pokazują nam, że gdzieś, trochę też negowani przez współczesnych kognitywistów, ale jednak myślę, że to gdzieś tam są ważne rzeczy. I pomyślimy sobie o tym, że percepcja polega na wybieraniu takich informacji z otoczenia, ludzka, tak? Zresztą zwierzęca też. Takich informacji z otoczenia, które pozwalają nam przetrwać, przystosować się do środowiska i trwać w nim. Pytanie jest takie, czy te poziomy jakby danych, które odkrywamy, sygnałów, one się nam do czegoś przydadzą tak naprawdę, nie? To jest też wielkie jakby pytanie, czy będziemy potrafili z tego gąszcza, tak jak powiedziałeś, tych wszystkich danych, sygnałów, będąc w chmurze, wybrać te jakby najistotniejsze, które gdzieś staną się taką podstawą do poszerzania naszej percepcji, a nie tylko bycia po prostu zanurzonym w jakiejś takiej chmurze danych. No to jest wielki problem. To jest w ogóle wielki problem współczesnego przepływu informacji, internetu i tak dalej. Im głębiej sięgasz, tym trudniej wybierać ci te dane, które naprawdę gdzieś tam spotykają ciebie z tym środowiskiem na jakimś takim sensownym poziomie, a nie, że się rozpływasz w nim. Prawda?
No i to jest ta transnatura, to znaczy to jest to, że gdzieś jesteśmy w stanie przynajmniej wyobrazić sobie albo spróbować poszerzyć tą swoją percepcję o tą taką komunikację transgatunkową, o tą komunikację technobiologiczną.
No to jest jakby kolejny wątek, technobiologiczny. To jest ten wątek, który gdzieś na tej naszej wystawie jest tak naprawdę pokazany w bardzo taki, bym powiedziała, konceptualny sposób, bo wiele z tych prac, które można zobaczyć na Malcie, będzie miało te narzędzia technologiczne pokazane w sposób no naprawdę konceptualny, prawda? Tutaj nie ma jakichś takich głębokich ingerencji w inne organizmy, tak jak to jest w nauce. Ale technologia, no właśnie. Powiedziałeś technonatura. Stary termin. Właściwie gdzieś na początku XX wieku pojawiający się, pewnie już wcześniej, jeszcze w XIX wieku, technonatura. Jak my, no trzeba wszystko odwrócić, jak my kształtujemy narzędzia technologiczne, żeby odczytać te wszystkie dane, żeby je zdekodować. Co to jest ta technologia? Ona jest przecież produkowana przez nas, generowana przez nas w naszych jakby perspektywach percepcyjnych. To my chcemy dowiedzieć się, jak śpiewa ptak. Bo my musimy sobie zdekodować to na nasz język, tak? Albo dowiedzieć się, jak rośliny komputują się między sobą, czyli jakby wyliczyć pewne dane, które one tam przesyłają i tak dalej, przełożyć na nasz język.
No tak, no to jest ten problem, który spotkaliśmy po drodze i o którym już wielokrotnie rozmawialiśmy i który tak naprawdę zajął nam najwięcej czasu. To znaczy, że gdzieś musieliśmy zaakceptować ten poziom, który mówi o tym, że projektując tą technologię, projektujemy ją pod siebie, projektujemy ją pod swoje rozumienie i ta technologia w takim sprzężeniu wtórnym antropologizuje naturę.
Tak, właśnie o to chodzi, że to jest największy jakby taki etyczny problem, który zawsze mamy, kiedy się zabieramy za tego typu czy opisywanie takiej sztuki, czy też takich fragmentów nauki, czy też tak jak tutaj w przypadku kuratorowania wystawy.
No ale to jest taki problem, właściwie to jest utopia, bo nie wiem, czy w ogóle jesteśmy w stanie wyjść poza ten poziom, poza zakres tego antropologicznego postrzegania rzeczywistości. To znaczy, że gdzieś jednak ostatecznie musimy to wszystko sobie semantyzować, co niekoniecznie jest cechą natury właśnie.
Czyli jakbyśmy mogli zdefiniować transnaturę, tak jak my sobie ją zdefiniowaliśmy, jak ten termin sobie zdefiniowaliśmy, jest to podwójny termin. To znaczy on z jednej strony może opisywać to, co chciał Exkill, relacje pomiędzy umweltami, tak, przesyłanie danych i ten stan, w którym od zawsze jesteśmy zanurzeni, ale z drugiej strony to jest stan, który zaczynamy poznawać dzięki nauce i zaawansowanej technologii, dzięki poziomom mikro i makro, które jakby rozszerzają nasze możliwości percepcyjne, dzięki czemu możemy zaobserwować komputację roślin, tak? Albo wyliczyć, albo dowiedzieć się. I to jest jakby to, co jest istotnego w tym terminie transnatura, że z jednej strony to jest jak najbardziej naturalny dla natury stan, ale z drugiej strony my jako ludzie, jako gatunek, jako antropos możemy poznać ten stan jedynie przy użyciu narzędzi technologicznych i zaawansowanej nauki, bo tu chodzi też o systemy obliczeniowe.
No dobrze, na koniec powiedzmy może jeszcze kilka słów na temat artystów, którzy biorą udział w projekcie, ponieważ oprócz wspomnianego już tutaj Rafała Zapały, który eksplorować będzie możliwości zaistnienia świadomości u zwierząt, a także przejawiania przez nie różnych takich tendencji religijnych, w projekcie bierze także udział Przemysław Jasielski, który wziął na warsztat ideę sztucznego życia, Marek Straszak wraz z Tomkiem Gęstwickim, którzy zajęli się komunikacją międzykomórkową, Patryk Lichota, który projektuje zhybrydyzowane rośliny, które mogą kontaktować się aktywnie z widzami, a także Szymon Kaliski, który projektuje interfejs badający wspólny dla ludzi i roślin stan afektywny. To byłby już koniec tego naszego pierwszego spotkania. Zapraszamy wszystkich serdecznie do kolejnych odsłon podcastu i do przeglądania Stonehat Center, nowego czasopisma, a także głównej strony Festiwalu Malta. W kolejnych odcinkach zajmiemy się m.in. ideą zoo, a także może porozmawiamy z artystami biorącymi udział w projekcie. Na pewno będzie bardzo dużo ciekawych tematów, zrealizowanych w sposób bardzo niestandardowy. Także dzięki bardzo i do usłyszenia wkrótce.